Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Zacznijmy od najświeższej informacji sprzed 2 godzin. Portal Wirtualna Polska poinformował, że Donald Trump zamierza ogłosić w Warszawie zniesienie wiz do Stanów Zjednoczonych. Jak dowiaduje się WP z amerykańskich źródeł dyplomatycznych, tak czytamy na portalu, prezydent Trump zamierza ogłosić podczas pobytu w Warszawie nominację Polski do programu ruchu bezwizowego w USA. To będzie historyczna chwila, podkreślają rozmówcy WP. Od tego momentu, po kilku miesiącach formalności w kongresie, wizy dla Polaków powinny zostać zniesione. To historyczna chwila?
No ja przede wszystkim nie wiem, czy tak faktycznie jest, bo ku mojemu ubolewaniu zresztą pan prezydent Donald Trump się nie konsultuje ze mną osobiście i nie zwierza ze swoich zamiarów. Myślę, że to będzie, gdyby tak było, to przede wszystkim taka bardziej symboliczna, bo jednak te takie naprawdę ważne decyzje to już zapadły, zwiększona obecność wojskowa amerykańska, chociażby w Polsce, to nieporównywalnie ważniejsza sprawa, natomiast byłby to taki bardzo miły, przyjazny gest wobec Polski.
Ale dobrze rozumiem, że pana zdaniem zbyt dużą uwagę przykładamy do tego ruchu bezwizowego ze Stanami? Znaczy,
swego czasu, jeszcze kilka lat temu, wydawałoby się, tak patrząc na debatę publiczną, że to właśnie najważniejsza sprawa, jaką Polska ma do załatwienia ze Stanami Zjednoczonymi. No ja się oczywiście z tym nie zgadzam. No, kwestia tego, że przełamano status Polski jako członka NATO drugiej kategorii, zlikwidowano tutaj w Polsce taką strefę buforową de facto między NATO a Rosją, no to jest sprawa kolosalnie bardziej znacząca, czy zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Europie Środkowo-Wschodniej w inwestycje energetyczne. No to takie sprawy będące częścią takiej najważniejszej polskiej racji stanu. Ten ruch wizowy do takich nie należy, ale tak jak mówię, to bardzo taki symboliczny, przyjazny gest i oczywiście będziemy się bardzo cieszyć, jeżeli tak będzie.
Panie pośle, zmieńmy temat, porozmawiajmy o tym, o czym mieliśmy rozmawiać, czyli o wynikach pracy Komisji do Spraw VAT-u. Jakie są te wyniki, mówiąc w największym skrócie?
No, komisja, podsumowując w tym raporcie, który zaproponowałem, stwierdza, że w tych latach, które komisja badała, 2007-2015, doszło do bardzo daleko idącego wręcz zniszczenia systemu poboru podatku VAT w Polsce. Wprowadzono szereg zmian w prawie podatkowym, które rozszczelniały ten system, które nowe furtki do wyłudzeń, do oszustw wprowadzały. Nie wprowadzono w życie żadnych rozwiązań takich systemowo uszczelniających. Kilka fragmentarycznych, takich częściowych, na przykład skierowanych na jedną branżę, z bardzo dużym opóźnieniem, często jedne furtki zamykano, a inne otwierano tym samym i to było takie gonienie króliczka, żeby go nie złapać i do tego jeszcze rozmontowanie tego aparatu ścigania, rozbicie prokuratury, służb specjalnych, no i wnioski takie, że wyciągamy z tego wnioski co do odpowiedzialności.
Panie pośle, ale chwileczkę, bo mówienie o tym, że to było takie gonienie króliczka, aby go nie złapać, no sugeruje, że działano na korzyści przestępców, działano świadomie.
No niekoniecznie świadomie, to jest sprawa wtórna i to już sąd w postępowaniu sądowym czy Trybunał Stanu będzie rozstrzygał, bo są różne stopnie winy umyślnej, nieumyślnej w postępowaniu karnym, ale powiem tak, no gdybym chciał działania państwa projektować tak, żeby możliwie ułatwić wyłudzenia podatkowe, no to były prawie że zoptymalizowane pod tym kątem. Jak mówię o tym gonieniu króliczka, to chociażby o tym odwróconym VAT-ie na poszczególne towary, którym Platforma się chwali, że uszczelniała, bo na przykład wprowadziła odwrócony VAT na złom, odwrócony VAT na stal, a potem odwrócony VAT na elektronikę, tylko działo się to tak, że od pierwszych sygnałów do wprowadzenia tego rozwiązania mijały 2-3 lata, grupy przestępcze w tym czasie spokojnie przekwalifikowywały się na inny towar. I znowu swój proceder w najlepsze prowadziły. Było kilka takich fal, najpierw właśnie to był złom, potem były pręty stalowe, potem była elektronika, paliwa, no a cały czas rzecz się działa i w skali budżetu ta luka rosła i rosła.
No tutaj pojawiają się, i o tym mówi poseł Platformy Obywatelskiej Zbigniew Konwiński, pojawiają się także pytania do was, no bo on wskazuje na przykład, on wytyka wam hipokryzję i mówi, że w 2013 roku, kiedy Platforma z PSL-em wprowadzili odwrócony VAT na pręty stalowe, no i tam przedstawiciele branży twierdzili, że to, jak mówił mi dzisiaj poseł Konwiński, twierdzili, że to z dnia na dzień ukróci ten problem z VAT-em w tej branży, no to Prawo i Sprawiedliwość, powołując się na Witolda Modzelewskiego, proponowało, aby to odwrócenie VAT-u opóźnić.
No tak, no bo ja tak jak mówię, mówimy to o bardzo fragmentarycznym rozwiązaniu, które pomaga branży, natomiast pomaga w ten sposób, że wypycha oszustów do innej branży. No i w związku z tym, no to jest duży dylemat, jak się zachować w takiej sytuacji, czy coś, co jest teoretycznie w dobrym kierunku rozwiązaniem, ale niezwykle ułomnym, dziurawym, no to czy to popierać, czy to nie popierać przy świadomości tych wad. I wówczas posłowie Prawa i Sprawiedliwości różnie przy różnych tego rodzaju projektach czasem byli przeciw, czasem za czasem się wstrzymywali. Za czałokształt, za system odpowiadają ci, którzy mieli w ręku wszelkie narzędzia, narzędzia mieli większość parlamentarną, bo to też dodajmy bez względu na to, jak wówczas posłowie PiS by głosowali, to te projekty by przeszły takie, jakie chciała Platforma, bo Platforma i PSL miały większość, więc pomysł, żeby z działań rządu rozliczać opozycję, jest delikatnie mówiąc daleko posuniętą dezynwolturą intelektualną, no ale rozumiem, że no nic lepszego na obronę nie udało się wymyślić.
A tutaj poseł Konwiński jeszcze wytykał, że w 2015 roku nie poparliście jednolitego pliku kontrolnego. Pan bardzo często o tym pliku kontrolnym mówił, że ten plik został wprowadzony zbyt późno. No to dlaczego, kiedy już miano go wprowadzać, to wasi posłowie go nie popierali?
Ponieważ on był pozbawiony najważniejszej funkcjonalności, która stanowi o tym, że to jest dobre narzędzie uszczelniające. Jednolity plik kontrolny, tak jak on teraz funkcjonuje po poprawkach Prawa i Sprawiedliwości w nowej kadencji, polega na tym, że u przedsiębiorców generowany jest plik z całokształtem obrotu, powiedzmy, gospodarczego i wysyłany do bazy danych Ministerstwa Finansów i na tej bazie danych można prowadzić analitykę, typowanie, szukać nieprawidłowości. W tej wersji uchwalanej przez Platformę nie było tej najważniejszej części, czyli tego automatycznego wysyłania. Plik tylko się generował u przedsiębiorcy i czekał na kontrolę. A właśnie podstawowa funkcja pliku to jest, żeby zebrać te dane i wiedzieć, gdzie tą kontrolę trzeba wysłać. No więc znów, teoretycznie dobre rozwiązanie, ale praktycznie rozwiązanie w tej akurat ustawie było bardzo, bardzo ułomne.
Wnioski, te czysto techniczne wnioski związane z tym, co działo się z prawem podatkowym, to jedno. Natomiast wniosek do Trybunału Stanu dla premierów Tuska i Kopacz oraz dla ministrów Rostkowskiego i Szczurka to drugie. Dlaczego ten wniosek zamierzacie złożyć?
No, komisja przede wszystkim złożyła szereg zawiadomień do prokuratury, takich powiedzmy zwykłych, ale jest też coś takiego, co nazywa się deliktem konstytucyjnym, czyli sytuacją, w której osoby pełniące najważniejsze funkcje w państwie w sposób rażący no, łamią obowiązki, które nakłada na nich bezpośrednio konstytucja i od rozstrzygania w takich sprawach nie są sądy powszechne, tylko właśnie Trybunał Stanu. Konstytucja nakłada na Radę Ministrów i na prezesa, zwłaszcza Rady Ministrów, który kieruje jej działaniami i zapewnia Radzie Ministrów warunki do realizacji obowiązków, między innymi obowiązek dbania o bezpieczeństwo wewnętrzne państwa i interesy Skarbu Państwa. Jeżeli z budżetu zginęło mniej więcej, to są oczywiście szacunki, ale około 250 miliardów, no to można stwierdzić, że naruszyło to bezpieczeństwo ekonomiczne państwa i w sposób rażący naruszyło interes Skarbu Państwa, no i właściwym organem do rozstrzygania odpowiedzialności w tej sprawie jest Trybunał Stanu.
Premier Kopacz zabrała głos i powiedziała, że to zagrywka przedwyborcza z waszej strony.
No, od początku słyszymy, no, jak już nie ma innego argumentu merytorycznego, bo proszę zwrócić uwagę, że w tej wypowiedzi pani premier Kopacz nie powiedziała, że to nie jest prawda, bo na przykład wprowadziliśmy takie i takie rozwiązania uszczelniające system podatkowy, tylko takie gołosłowne oskarżenia. Termin wynika po prostu z kalendarza. Komisja musi skończyć pracę przed końcem kadencji. No a z drugiej strony, mając rok pracy w tak ważnej sprawie, nie dało się naprawdę szybciej i nikt chyba nie ma do nas zarzutów, że się obijaliśmy. No więc stąd ta koincydencja czasowa z końcem kadencji. Musimy skończyć przed końcem kadencji.
Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.